Szukasz odjazdowego prezentu na komunię? Nowy, autoryzowany salon marki Cross CK Bicycles zaprasza. Rowery dziecięce, szosowe, MTB, crossowe i elektryczne. Na rowery do 26 cali rabat 5%. CK Bicycles Kielce, Warszawska 214.
Zabrał ze sobą tylko portfel, kluczyki do samochodu i małą dawkę antydepresantów. Samochód stał porzucony na skraju urwiska. Poniżej znajdował się staw o złej sławie.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Wyobraźcie sobie, że dochodzi do zaginięcia znanego aktora, że nagle znika sławny muzyk.
Albo sportowiec jakiś przepada bez wieści.
Zaginięcia gwiazd, celebrytów to sprawy, które dziś wywołałyby ogromne poruszenie w internecie.
Przed wieloma laty za to pisały o takich zaginięciach gazety. Dzisiaj ze stosami pożółkłych czasopism jesteśmy w studiu. Przeglądamy właśnie artykuły sprzed, no, blisko 100 lat, a dotyczyły znanej brytyjskiej pisarki, lecz jeszcze nie zdradzamy nazwiska.
Mamy też przed sobą magazyn muzyczny z lat 90. Richard Edwards zaginął w dniu wylotu na trasę koncertową po USA. Po prawie 3 dekadach nadal nie wiemy, co się z nim stało.
Kolejny wieczór z tajemniczymi sprawami. Zachęcam, zostańcie z nami.
Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
Tutaj sceny zbrodni, jak zawsze, tajemnicze tematy.
Jest początek XX wieku. Nieco ponad 100 lat temu młoda Brytyjka pogrąża się w codziennej rutynie. Mąż, oficer na wojskowym etacie pilota, ona w domu zajmuje się wychowaniem ich jedynej córeczki, ale także tymi wszystkimi czynnościami, jakie wówczas przypisywano do obowiązków pani domu.
Monotonna czynność zmywania naczyń zmienia jej życie. Gdy jest skupiona nad talerzami, wpada jej do głowy przerażająca zbrodnia. Od tego dnia planowanie morderstw staje się dla niej miłą ucieczką od monotonii domowych obowiązków.
Z czasem liczba tych zbrodni liczyć będzie dziesiątki, a ich pomysłodawczyni stanie się jedną z najsłynniejszych kobiet związanych ze światem kryminalnym.
Sława, bogactwo, a wszystko dzięki morderstwom. Musimy wyjaśnić czym prędzej, że tą kobietą jest pisarka Agatha Christie, autorka pasjonujących kryminałów.
Jeśli wierzyć jej biografiom, to rzeczywiście wiele najbardziej krwawych zbrodni przyszło jej do głowy w trakcie mycia naczyń czy innych domowych obowiązków. Nie dziwimy się, samych nas nachodzą wtedy mordercze myśli.
Agatha Mary Clarissa Miller przyszła na świat 15 września 1890 roku. Południowo-zachodnia Anglia, miejscowość Torquay na Półwyspie Kornwalijskim, to najcieplejszy region Anglii.
Miasteczko z łagodnym klimatem, z białymi domami pośród zielonych pagórków, wrzosowiska, torfowiska, no a przede wszystkim morskie wybrzeże. Torquay w XIX wieku zaczęło przyciągać turystów. Tu właśnie znajduje się posiadłość jej matki, Ashfield.
I w tej wytwornej rezydencji spędza większość swojego dzieciństwa, ma nawet domowe nauczanie. Jej towarzyszami zabaw są głównie starsza siostra i starszy brat.
W wieku 11 lat umiera jej tato.
Gdy ma 22 lata, w trakcie balu w tej właśnie rezydencji poznaje 23-letniego pułkownika brytyjskiej armii, Archibalda Christie.
Wielka miłość. Dwa lata później, w Wigilię 1914 roku, para pobiera się. No, trwa już wtedy pierwsza wojna światowa. Dla oficera, w dodatku pilota, to jest czas wyjątkowy.
Ale i ona służy krajowi jak potrafi. Jako pielęgniarka pracuje w szpitalu. Zostaje także asystentką aptekarza, a później technikiem farmaceutycznym.
To właśnie znajomość leków, ale i trucizn przydaje się, by na łamach swoich powieści uśmiercać niezwykle pomysłowo swoich bohaterów.
Po zakończeniu wojny para doczekała się córki, a już w roku 1920 Agatha Christie wydała pierwszą książkę detektywistyczną.
Tajemnicza historia w Styles. To właśnie na jej kartach pojawił się osobliwy detektyw Hercules Poirot, który stanie się ulubieńcem czytelników, no i samej pisarce zapewni sławę, a także ogromny majątek.
Tak docieramy w tej historii do roku 1926. Agatha Christie wtedy jeszcze nie wie, że stanie się ikoną, najbardziej popularną pisarką kryminałów na świecie i prawdopodobnie w historii.
Jej powieści przetłumaczone zostaną na 45 języków. Wydrukowanych zostanie miliard egzemplarzy książek z jej nazwiskiem na okładce.
Na razie jest, powiedzmy, umiarkowanie popularna. Wydała właśnie swój 6. kryminał, Zabójstwo Rogera Ackroyda.
Wydawca jest niezadowolony, powieść mu się nie podoba. Dodatkowy cios pisarka otrzymuje w życiu prywatnym. Umiera jej mama. Wychodzi też na jaw, że starszy brat jest uzależniony od narkotyków.
I jeszcze jeden cios. Jej mąż, który wcześniej wdawał się w przelotne romanse, tym razem zapowiada rozwód. Nie pomagają błagania, by nie zostawiał żony i 7-letniej córki Rosalind. Mężczyzna nie chce skończyć romansu.
I nagle, pod koniec tego niezwykle trudnego roku, Agatha Christie zaginęła. 1926, co to był dla niej za rok? Umiera mama, brat okazuje się narkomanem, mąż zakochuje się w kochance na tyle, że zapowiada rozwód, a wydawca krytykuje jej nową książkę. I kiedy wydaje się, że gorzej być nie może, 3 grudnia 36-letnia Agatha Christie zaginęła.
Ostatni raz widziana była w swojej rezydencji w Styles. Ucałowała przed snem, jak zwykle, swoją 7-letnią córkę Rosalind. Około godziny 21.45 wsiadła do samochodu Maurice Cowley i odjechała w nieznanym kierunku.
Nad ranem na ten samochód natrafiono na bocznej drodze. Stał porzucony na skraju urwiska w pobliżu miejscowości Guildford. Poniżej znajdował się staw Silent Spring. O złej sławie krążyły opowieści po okolicy, jak to utopiła się w nim dwójka dzieci.
Pierwsza myśl śledczych. Pisarkę mógł spotkać podobny los. Tę tezę zdaje się potwierdzać zawartość pojazdu. Pozostawione najpotrzebniejsze przedmioty. Znaleziono w nim płaszcz, torbę, prawo jazdy z nazwiskiem Agatha Christie. Nie było żadnych wskazówek, co mogło stać się z pisarką.
Bliscy publikują rysopis zaginionej. Policja szuka kobiety lat 36, ubranej w ciemnozielony sweter zapinany na guziki, w zielonym, niewielkim, aksamitnym kapeluszu, włosy proste, rudawe, wzrost 170 cm.
Choć angielska policja zapisała dokładnie 5 stóp i 7 cali, nie nosiła obrączki. Za to na palcu miała pierścionek z perłą, wykonany z platyny.
Te informacje trafiły także do prasy. Wiadomość, że zaginioną jest pisarka, zyskująca popularność, sprawiła, że o zaginięciu, no właściwie mówiło się w całej Wielkiej Brytanii.
Ba, nawet amerykański The New York Times poświęcił zaginięciu artykuł.
Na przeszukanie okolicznych terenów stawiło się, wyobraźcie sobie, aż 15 tysięcy ochotników. Do tego ekipy z psami tropiącymi.
Nawet dwupłatowe samoloty przeczesywały okolice na niskiej wysokości. Piloci wypatrywali ciała lub błąkającej się kobiety. Jednak nie natrafiono na ślady pisarki ani w okolicy jeziora, ani w lasach.
W poszukiwaniach wziął udział również inny sławny pisarz, Arthur Conan Doyle, który stworzył, nasi słuchacze na pewno wiedzą, słynnego detektywa Sherlocka Holmesa. Nie wszyscy wiedzą, że ten tak racjonalnie potrafiący wytłumaczyć każdą zawiłą sprawę pisarz prywatnie wierzył w zjawiska paranormalne.
Dlatego pomógł na swój sposób. Poprosił sekretarza pisarki o jedną z rękawiczek Christie. Udał się z nią do najsłynniejszego brytyjskiego medium. Ten potwierdził, że właścicielka rękawiczki żyje i pojawi się w kolejnym tygodniu.
Może coś jest w tych jasnowidzach, ale nie uprzedzajmy jeszcze faktów. Inna pisarka, Dorothy Sayers, wierzyła w swoją wrodzoną żyłkę detektywistyczną, zbadała gruntownie dom Christie, szukając jakichkolwiek wskazówek, które powiedzą jej, co stało się z przyjaciółką.
Żadnych tropów. Agatha Christie zniknęła. Mijały kolejne dni. Pojawiły się kolejne artykuły prasowe ze zdjęciem pisarki. I nagle przełom.
14 grudnia muzyk przebywający w ośrodku spa w Harrogate, 500 km od miejsca zaginięcia, rozpoznał przebywającą w tym samym hotelu kobietę. Czy to mogła być poszukiwana pisarka?
Ta podobna kobieta zameldowała się w hotelu Swan Hydropathic jako Teresa Neely i pochodziła z Cape Town.
Z Kapsztadu, czyli stolicy dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Wtedy to był kraj w brytyjskiej strefie wpływów.
Zgadzała się data zameldowania, 3 grudnia. To dzień zaginięcia pisarki.
Ale ta dama nie zdawała się być zaginioną. Dobrze bawiła się w tym ośrodku spa, otaczało ją zwykle grono innych gości. Ani ona sama, ani nikt z nich nie zwrócił uwagi na artykuły o poszukiwaniach ze zdjęciami zaginionej.
Policja sprawdziła jednak ten trop i okazało się, że pani Teresa Neely z Cape Town to tak naprawdę Agatha Christie ze Styles.
Udało się rozwiązać tajemniczą zagadkę, ale zrodziło to kolejne pytania. Jak to się stało, że sprawa, która poruszyła cały kraj...
No i przypominam, Stany Zjednoczone, artykuł z The New York Times.
Jak to się stało, że pisarka ani nie rozpoznała się na zdjęciach, ani nie zatęskniła za córką? No, kolejne artykuły spekulowały amnezja z pytajnikiem, ale co mogło być przyczyną utraty pamięci? Stres, depresja, a może... Przyczyna była jeszcze inna.
Sama Christie nigdy nie wyjaśniła powodów zaginięcia na 11 dni. Unikała tematu. Publicznie się na ten temat właściwie nie wypowiadała.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Tu sceny zbrodni, mówimy o zaginięciach gwiazd Agatha Christie. Po 11 dniach od jej zaginięcia odnaleziono ją całą i zdrową w hotelu spa. Dobrze się bawiła w towarzystwie innych gości.
Gazeta z 26 roku pisała: dramatyczne spotkanie z mężem w słynnym Hydro.
Jej pamięć zniknęła.
Jak zaginiona pisarka spędziła czas, podczas gdy policja i ochotnicy szukali jej?
Z wywiadu udzielonego gazecie Daily Herald przez męża Archibalda Christie wynika, że jego żona cierpiała wskutek całkowitej utraty pamięci. Ona nie wie zupełnie, dlaczego się tu znajduje.
No właśnie, obiecaliśmy przedstawić hipotezę tego zaginięcia. Ta wersja, powtarzana przez męża o utracie pamięci, jest najpopularniejszą dla ówczesnych. O niej pisały gazety.
Do zaburzeń pamięci według wersji męża doszło na skutek wypadku samochodowego, przyhamowała ostro przy urwisku, uderzyła się w głowę.
W jednej z gazet czytamy, że amnezja to skutek stresów. Mówiliśmy, że był to niezwykle trudny rok dla pisarki.
Inna wersja mówi, że dla zdrowotności poddała się terapii elektrowstrząsowej. Sami i to na skutek zbyt dużego napięcia być może miała utracić chwilowo pamięć.
W gazetach eksperci wypowiadali się, że możliwym jest utracić chwilowo pamięć wskutek załamania nerwowego.
Mówiliśmy, że pisarka unikała tego tematu, ale w jednym z wywiadów tak opisała to zdarzenie. Przez 24 godziny błąkałam się, jak w jakimś przedziwnym śnie. Ocknęłam się w Harrogate. Jako całkiem spełniona, zadowolona z życia kobieta, która jest całkowicie przekonana, że właśnie przyjechała z południowej Afryki.
No to inna wersja. Dumna pani Christie postanowiła zrobić na złość mężowi. Wspominaliśmy, że pułkownik miał skłonność do romansów. To, że żona zrobiła karierę w środowisku literackim, sprawiło, że czuł się gorszy. Po prostu zazdrościł jej.
Uspokajał nerwy w trakcie gry w golfa. Nader często bywał na polu golfowym i tam też poznał kolejną kochankę, młodszą, ładniejszą, ponętniejszą od żony, Nancy Neely. Ta okazała się na tyle intrygująca, że postanowił się z żoną rozwieść.
Właśnie w dniu, w którym zaginęła, zakomunikował jej, że planuje wyjechać do przyjaciół. Kochanka też była przez nich zaproszona, choć co do tego Agatha Christie nie miała pewności, ale mogła się domyślać.
Silny stres, że po 12 latach sypie się jej związek, mógł spowodować epizod amnezyjny albo... Działając w afekcie, nie myśląc wiele, postanowiła pokrzyżować plany męża, dlatego porzuciła auto przy stawie, sugerując, że mogła w nim popełnić samobójstwo.
Za tą wersją przemawia również fakt, że właśnie pod tym nazwiskiem kochanki, Neely, zameldowała się w hotelu. Dodajmy, że zanim do tego hotelu przyjechała, z samochodu dotarła pieszo na stację kolejową, złapała pociąg do Londynu, a stamtąd do spa.
Po drodze w stolicy Anglii wysłała uspokajający list do brata męża, Campbella, że potrzebuje przerwy, że jedzie odpocząć w Yorkshire, żeby się o nią nie martwili.
Mówisz, że wysłała list, co świadczy, że nie chciała tak zupełnie zniknąć. Mało tego, nadała anons w gazecie Times o takiej mniej więcej treści. Krewni pani Neely mogą ją znaleźć w hotelu Swan Hydropathic w Harrogate.
Zostawiła więc wyraźne jej zdaniem tropy. Nie przewidziała, że krewni i mąż będą jej szukali tak długo. A co gorsze, nie spodziewała się, że jest już na tyle popularna, że zaginięcie rozdmuchają gazety. Widząc artykuły, prawdopodobnie postanowiła ciągnąć tę farsę, czekając na rozwój wypadków.
Nie spodziewała się, że ta gra z opinią publiczną i zdradzieckim mężem przeciągnie się aż do 11 dni. Zresztą za tą wersją opowiedział się jeden z biografów pisarki, Jared Kate. Przypomniał, że w wydanej 2 lata wcześniej książce bohaterka Agaty Christie udawała amnezję.
Inny z biografów, Andrew Norman, bronił pisarki, zrzucając winę na trans psychogenny i to z tego powodu. Błąkała się 11 dni. Z jego winy uroiła sobie nazwisko kochanki i że pochodzi z RPA.
Gazety także były mocno podzielone. Poza popularną wersją o amnezji były też inne. Gazeta Daily Mail wprost napisała, że był to odwet zranionej kobiety.
Jeśli pisarka chciała w ten sposób zatrzymać męża, no to stało się dokładnie odwrotnie. Najprawdopodobniej przez tę rozdmuchaną przez prasę historię 11 dni jej zaginięcia, Archibald odszedł od niej szybciej niż pierwotnie planował. Rozwód nastąpił w 1928, chwilę później ożenił się z Nancy Neely.
Także Agata ułożyła sobie życie od nowa. Drugi mąż okazał się wielką miłością.
Była też niespodziewana korzyść z tego tajemniczego zaginięcia. O Agacie Christie zrobiło się głośno także w środowiskach, które nie znały jej książek. Jej popularność gigantycznie podskoczyła. Książka, która miała nie najlepsze recenzje, zaczęła się świetnie sprzedawać.
Ba, po latach powieść Zabójstwo Rogera Ackroyda została doceniona jako wyjątkowo zawiła, ale w pozytywnym kontekście. Dlatego istniała jeszcze jedna hipoteza, że całe to zaginięcie było reklamą jej książki, wydanej chwilę wcześniej.
Jeśli tak, to czyni z Christie nie tylko genialną pisarkę, ale i przebiegłego marketingowca.
Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMF FM.
Tu Sceny Zbrodni. Dzisiaj mówimy o gwiazdach, które przepadły bez wieści.
Dzisiaj Manic Street Preachers to zespół kojarzony z Britpopem. Chwytliwe melodie, łagodne gitarowe brzmienia, piękny wokal. Jednak w latach 90. zespół grał dużo ostrzej, wzbudzał kontrowersje. Był ważnym głosem brytyjskiego pokolenia. Ten buntowniczy wizerunek to zasługa autora tekstów Richarda Edwardsa. 1 lutego 95 roku 27-latek wyszedł z hotelu i zaginął bez wieści.
Ale jak to u nas po kolei. Richard James Edwards, rocznik 1967. Przyszedł na świat w Blackwood w Walii. Jak wspomina jego młodsza siostra, wychowywali się w bardzo szczęśliwej rodzinie. W ogólniaku poznał Nickiego Wyera, Shona Moore'a i Jamesa Bradfielda. Chłopaki, jak prawie każdy ówczesny nastolatek, fantazjowali o karierze rock'n'rollowców, ale im jako nielicznym to marzenie udało się zrealizować.
Ta trójka Walijczyków powołała do życia zespół Manic Street Preachers. Edwards, nieobdarzony talentem muzycznym, pomagał swoim kolegom, prowadził bus zespołu i był pracownikiem technicznym. Z czasem niezwykle oczytany i inteligentny, wtedy już absolwent historii politycznej, dołączył do formacji i stał się jej niezwykle twórczą częścią.
Mimo tego, że właściwie nie potrafił grać na gitarze, na scenie stał właśnie z tym instrumentem. Energicznie uderzał w struny, podczas gdy gitara nie była podpięta do wzmacniacza, ale i tak stał się centralną postacią grupy.
Znalazłem zdanie, które doskonale oddaje wpływ Edwardsa na zespół. Był sercem i posiniaczoną duszą grupy. Problemy artysty są widoczne w mrocznych tekstach, które pisał. Cierpiał na depresję, o czym otwarcie mówił w wywiadach. Miał gigantyczne problemy ze snem, dlatego aby szybciej zasnąć, pił. Tak uzależnił się od alkoholu. Do tego zaburzenia odżywiania spowodowane obawą przed przybraniem na wadze od wypitych procentów wpadł w błędne koło. Jak napisał w jednym tekście: jem za dużo, aby umrzeć i za mało, żeby żyć. Siedzę po środku i czekam.
Do historii przeszedł wywiad, którego udzielił wpływowemu magazynowi NME. Podczas rozmowy dziennikarz podważał to, z jaką powagą tekściarz zespołu podchodzi do sztuki. W pewnym momencie Edwards wyciągnął ostrze i wyciął na swojej ręce napis For Real, czyli naprawdę. Krew obficie spływała z przedramienia, ale Edwards kontynuował swoją wypowiedź. W efekcie tego nieodpowiedzialnego zachowania Walijczykowi założono aż 18 szwów.
W końcu Richard ze względu na swoje narastające problemy trafił do szpitala, a potem na odwyk. 21 grudnia 1994 roku czteroosobowy zespół zagrał w klubie London Astoria. Koncert zakończył się zdemolowaniem sali. Demolkę zapoczątkował Edwards.
Jak pokazała przyszłość, był to ostatni występ Mannix w pełnym składzie. 2 miesiące później ekscentryczny autor tekstów i gitarzysta zaginął w tajemniczych okolicznościach.
Przenosimy się do 1 lutego 1995 roku. James Bradfield przyjechał do hotelu Embassy w Londynie, gdzie nocował Richard Edwards. Tego dnia zespół Manic Street Preachers miał wylecieć do USA na trasę promocyjną.
James zapukał do pokoju swojego kolegi, ale nikt nie odpowiadał. Skontaktował się więc z obsługą. Szybko ustalono, że Edwards wymeldował się z hotelu o 7 rano. W pokoju zostawił swoją walizkę. Zabrał tylko dokumenty, portfel, kluczyki do samochodu i małą dawkę antydepresantów. Mężczyzna po wyjściu z hotelu Embassy pojechał do swojego mieszkania w Cardiff. Tam zostawił paszport i karty kredytowe. I tutaj właściwie ślad się urywa.
Przez 2 tygodnie poprzedzające tajemnicze zniknięcie wypłacał codziennie ze swojego konta 200 funtów. Na co Edwardsowi potrzebna była taka spora kwota? 3 lutego rodzice zaginionego opublikowali w gazecie apel do syna. Prosili, aby wrócił do domu. Przez następne dni do śledczych zgłaszają się rozmaici świadkowie, którzy twierdzą, że spotkali Edwardsa. Ktoś widział go w Newport w biurze paszportowym, ktoś inny na tamtejszym dworcu autobusowym.
Policja dotarła również do taksówkarza z Newport, który miał odebrać Richarda z hotelu. Muzyk nakazał kierowcy, aby jechał do kilku lokalizacji położonych za miastem, w tym do rodzinnego Blackwood. Finalnie Richard Edwards miał wysiąść na stacji Severn View obok wioski Ost. Za całą podróż zapłacił gotówką 68 funtów. Taksówkarz wspominał, że klient mówił z walijskim akcentem, jednak czy to na pewno był zaginiony, tego nie wiemy.
Pewne jest natomiast to, że 2 tygodnie po zniknięciu członka Manic Street Preachers, samochód Edwardsa, dokładnie Vauxhall Cavalier, znaleziono na wspomnianej stacji Severn View. Wnętrze auta wskazywało na to, że ktoś w nim mieszkał przez jakiś czas. Oprócz opakowań po jedzeniu i zdjęć rodziny muzyka, w samochodzie znaleziono również potwierdzenie opłaty za przejazd przez most Severn 1 lutego o godzinie 2:55 po południu.
Po wielu latach wyszło na jaw, że śledczy źle zinterpretowali godzinę, jaka widniała na kwitku, nie po południu. System na moście korzystał z 24-godzinnego zegara, więc zaginiony kupił bilet o 2:55 w nocy. I ten błąd miał wpływ na późniejszy kierunek poszukiwań.
Wspomniany Vauxhall Cavalier Muzyka został porzucony niedaleko Severn Bridge, łączącego Anglię z Walią. Konstrukcja o długości ponad 1600 metrów nazywana jest również mostem samobójców.
Policja była przekonana, że zniszczony życiem artysta utopił się w rzece Severn. Jednak do dzisiaj nie odnaleziono jego ciała. Wielokrotnie on sam podkreślał również, że mimo problemów nie targnie się na swoje życie. Dlatego te wersje zdecydowanie odrzucali fani muzyka. Pojawiły się również doniesienia o zupełnie innym, sensacyjnym powodzie zniknięcia tego muzyka.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Muzyk zaginął 1 lutego 1995 roku.
Jedna z popularnych hipotez w tej sprawie zakłada, że artysta upozorował swoją śmierć, aby zacząć nowe życie z dala od presji świata muzyki. Pikanterii tej wersji dodaje fakt, że wujek Walijczyka również zniknął na jakiś czas. Dokładnie na przełomie lat 60. i 70. podróżował on z wykładami do Teksasu. Pewnego razu mężczyzna nie wrócił z takiego wyjazdu. Nie było z nim kontaktu, uwaga, przez ponad 10 lat.
Edwardsa bardzo ta historia wujka fascynowała. Gdy był nastolatkiem, czytał książki, gdzie przewija się wątek takiej doskonałej ucieczki. Dodatkowo kilka osób miało widzieć artystę na hipisowskim szlaku w Indiach i Wyspach Kanaryjskich. Inni wskazują, że mógł zginąć podczas wielkiego tsunami w 2004 roku.
Według innej wersji muzyk wyjechał do Izraela za sprawą znajomej, którą poznał w szpitalu. Zrozpaczeni fani starali się również szukać przyczyn zniknięcia Edwardsa w jego tekstach, przypisując im różnego rodzaju tajemne znaczenia.
To może jeszcze jeden ciekawy fakt. W noc poprzedzającą zaginięcie mężczyzny do jego pokoju przyszła niejaka Vivian. Walijczyk chciał jej nawet oddać swój paszport. Czy ta kobieta miała jakiś związek ze zniknięciem muzyka?
Mimo wielu sensacyjnych wątków i teorii w tej sprawie, Richard Edwards najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Rodzina zaginionego wskazuje na bagatelizowanie sprawy przez policję oraz wiele błędów w śledztwie. Między innymi nie sprawdzono dostępnych już wtedy kamer monitoringu niedaleko mostu.
Dodajmy, że krótko przed zaginięciem zmarł jego ukochany pies. Jego stan psychiczny stale się pogarszał. Niedawno zakończony związek pewnie również mógł mieć na to jakiś wpływ.
W jednym z wywiadów siostra Edwardsa wspomniała o opowiadaniu, które napisał artysta, gdy miał zaledwie 13 lat. Dokładnie pisał w nim o ucieczce przez most Severn, ten sam most, obok którego 14 lat później znaleziono jego porzucony samochód.
23 listopada 2008 roku rodzina uznała wybitnego autora tekstów za zmarłego. Tym samym Richard James Edwards dołączył do słynnego, mrocznego klubu 27, czyli gwiazd rock'n'rolla, które odeszły w tak młodym wieku.
Muzyk, który otwarcie wspominał o walce z ciężką depresją, przyczynił się do rozpoczęcia w mediach debaty na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi. Wydany w 2009 roku album Manic Street Preachers składa się w całości z tekstów, które napisał Richard Edwards.
Sceny zbrodni.